Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać.
Biżuterię i kosztowności warte blisko 120 tysięcy złotych oddała oszustom seniorka z Białegostoku. Była przekonana, że w ten sposób uchroni swoją córkę przed odpowiedzialnością za spowodowany wypadek. Co mówili oszuści? Jakich argumentów używali? Posłuchajmy historii blisko 70-letniej białostoczanki.
Kiedy to było? To było gdzieś półtora tygodnia temu. Może niecałe półtora tygodnia, w piątek. W godzinach przedpołudniowych zadzwonił telefon domowy, bo najczęściej właśnie z tego telefonu korzystam, i usłyszałam płacz kobiety, która zwróciła się do mnie z słowami: mamo, spowodowałam wypadek, potrąciłam kobietę ze skutkiem śmiertelnym. No i wtedy zadziałały moje emocje strasznie, chociaż zaraz właśnie po tej wypowiedzi, no, z płaczem, zaczęła mówić inne. Nie wiem, czy ta sama kobieta, podejrzewam, że ta sama, powtórzyła jeszcze raz tę wersję, że córka miała wypadek, że potrąciła kobietę w wieku 64 lat, nawet wiek podano, ze skutkiem śmiertelnym. Jeszcze chyba normalnie reagowałam, bo powiedziałam, że to nie jest chyba głos mojej córki. Ale ta pani nie dała się wyprowadzić z równowagi i dalej kontynuowała, no, tak można powiedzieć, rozmowę ze mną.
Czyli pani gdzieś w pewnym momencie wyczuła, że to może być oszustwo. Wydawało się pani, że to jednak nie córka.
Tak, ponieważ córka do mnie się zwraca takim wyrazem bardzo charakterystycznym. Nie będę tego przekazywać, ponieważ niektóre osoby, no, słyszały ten wyraz. I dlatego właśnie tak zareagowałam na początku, że to nie jest głos córki. Ta pani dalej próbowała mną manipulować.
Co mówiła ta kobieta?
Powiedziała, że...
Ona się przedstawiła w ogóle?
Nie przedstawiła się, i takich zarzutów, teraz przemyśleń moich, jest o wiele więcej. Powiedziała tylko, że córka jest na komendzie chyba powiatowej, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, że jest też prokurator i że córce grozi 5 lat więzienia. No to brzmiało bardzo, bardzo przekonująco. Powiedziałam, że to jest moja jedyna córka, no więc to też ten argument został przez rozmówczynię wykorzystany. Dalej ta pani właśnie mówiła, że córka może uniknąć tej kary, jeśli zapłaci w ciągu miesiąca 180 tysięcy. Że moja wiedza nie pozwoliła w tej chwili na logiczne myślenie. To było straszne po prostu. Ja działałam jak pod presją emocji, może też czasu. Tak się zastanawiałam, skąd ja wezmę tyle pieniędzy. No więc ta pani bardzo konsekwentnie zmierzała do tego, żebym ja przekazała jak najszybciej tę sumę, czy coś, co można spieniężyć. No i zaczęła mnie wypytywać, co ja w domu mam.
A pani przyznała się, co cennego jest w domu?
Jak na spowiedzi. No właśnie, no, że mam biżuterię, no a pieniądze? No ja powiedziałam, że mam 900 zł. Tylko tyle, tak spytała, żeby chociaż za 2000. No też znowu mnie to nie tknęło, że w tej chwili wystarczą 2000. Kiedy powiedziałam, że mogę pożyczyć od sąsiadki, no powiedziała, że nie trzeba. Natomiast no ja zaczęłam wymieniać, co mogę dać, żeby zrekompensować tę sumę przez telefon. Kiedy najbliżsi nawet nie wiedzą, córki nikt nie wie, nawet córka dokładnie nie wiedziała. No więc ta pani zaczęła dopytywać o tę biżuterię. Spytała mniej więcej, jaka jest wartość tego. Czy pani się orientowała? Ja mówię nie, no bo się nie orientowałam. I ta pani stwierdziła, podpowiedziała, że oni, jak już dostarczą tą biżuterię, to oni wycenią. Ta pani po prostu doszła widocznie do wniosku, ale to są późniejsze moje przemyślenia, że można mnie naciągnąć jeszcze więcej. Spytała, czy ja jeszcze mam oszczędności w banku. Powiedziałam, że mam. Spytała, w którym. Więc powiedziałam, w którym banku mam. Mniej więcej jaka suma. No więc powiedziałam mniej więcej, jaką sumę mam. Nadal widocznie ta pani uważała, że można jeszcze mnie więcej naciągnąć. I wręcz mi podpowiedziała, co ja mam mówić w banku. W ogóle podała mi, w jakim banku. Spytała mnie, ile to mi zajmie czasu dotarcie do banku. No więc ja mówię, no tak mniej więcej 20 minut, pół godziny. Więc podpowiedziała mi, jeszcze pominęłam, że kiedy trwała rozmowa, zaraz na początku, jak ja zaczęłam wątpić, że to jest głos mojej córki, więc ta pani postąpiła bardzo sprytnie, bo dopytała mnie, czy ja mam jeszcze drugi telefon. Powiedziałam, że mam. Spytała o numer, podała numer komórki i powiedziała mi, co zresztą głupio wykonałam, żebym ja miała cały czas włączony telefon domowy, i rozmowa będzie kontynuowana przez komórkę.
Jak także, myśli pani, dlaczego?
Dlatego, że po prostu mnie odizolowała zupełnie od środowiska.
Od innych możliwości dzwonienia, tak?
Tak.
Przez przypadek, żeby nie zadzwoniła prawdziwa córka.
Tak, no właśnie tak. Żebym ja była zdana tylko na rozmowę i na kontakt z tą panią. No i powiedziała mi, że zaraz przyjdzie od nich osoba, pan. No i żebym ja to wszystko przekazała temu panu. To był kolejny mój błąd, ponieważ ja nikogo nie wpuszczam do domu. Nikogo.
Ale ten jeden raz wpuściła pani do domu obcą osobę.
Tak, właśnie tak, wpuściłam. Nie był zasłonięty maseczką, nie miał rękawiczek. Stał przy progu, rzeczywiście niczego nie dotykając.
A czy przedstawił się w ogóle?
Nie, absolutnie ja nie spytałam o tożsamość. No w ogóle działałam dalej pod wpływem bardzo silnych emocji, bardzo silnych, bo to tylko to mogło mnie tak zamroczyć, nic innego. W ogóle ta pani wcześniej powiedziała, jak ja mam to przekazać wszystko. Więc no ja powiedziałam, jak to mam zabezpieczone w domu. No i potem jeszcze mi powiedziała, że ja mam to zawinąć w ręcznik i włożyć do reklamówki. No, więc włożyłam. Później jednak dodała, jeszcze przed przyjściem tego, żebym ja to jeszcze w jedną reklamówkę włożyła. To była taka czarna reklamówka z białymi napisami. No i gdy ten pan wszedł, poprosił tylko, żebym ja reklamówkę otworzyła. Pieniądze włożyłam do koperty, więc ten pan otworzył reklamówkę i ja wyjęłam tą kopertę. Stwarzał pozory, że on liczy te pieniądze, ale to było tak krótko i znów przecież ja sobie zdawałam sprawę, jak w tym momencie widziałam, że on w ogóle tych pieniędzy nie liczył. To było kolejne jakieś moje działanie, no już naprawdę nie wiem, jak ocenić to moje postępowanie. I powiedział, że się zgadza i wyszedł z mieszkania. Nawet nie pobiegłam, nie sprawdziłam, jakim środkiem tutaj dotarł. W ogóle też mnie to zdziwiło, że bardzo szybko po zakończeniu rozmowy z tą panią on się zjawił u mnie.
Po jakim czasie mniej więcej, pamiętam?
Gdzieś, ja wiem, po 10 minutach. Też powinnam się domyśleć, że on musiał chyba być pod blokiem już dużo wcześniej, bo to było niemożliwe, żeby tak nawet przed południem, co prawda nie ma tak już dużego ruchu w mieście, ale mimo wszystko no, są te, prawda, no, te przestoje, te światła, no, że ja tego wszystkiego w tym momencie po prostu nie wzięłam pod uwagę. No i po wyjściu tego pana, rzeczywiście, zrobiłam tak, jak ta pani mówiła. Szybko się ubrałam. No i rzeczywiście miałam bardzo szybko autobus. Dotarłam do tego banku, o którym tę panią poinformowałam. A, jeszcze ta pani powiedziała, żebym cały czas miała komórkę włączoną. Że ona musi wiedzieć, co się dzieje. No i tak zrobiłam.
Pani z nią cały czas była w kontakcie, było cały czas trwające połączenie, tak?
Tak, połączenie było cały czas. I rzeczywiście, gdy oczekiwałam na swoją kolejkę w banku, połączyła się ta pani, mówi, że rozmowa została przerwana i ona musi w związku z tym z powrotem się ze mną połączyć. Że ja cały czas muszę być, no telefon musi być włączony. Powiedziała mi, że ja mam wybrać wszystkie oszczędności i spytać, czy mogę wziąć kredyt. Miałam chyba momentami przebłyski świadomości i powiedziałam, że w moim wieku to chyba bank kredytu nie udzieli. No tym niemniej, podchodząc do okienka, zrobiłam tak, jak mi ta pani sugerowała, radziła, nie wiem. I kiedy chciałam właśnie wycofać te pieniądze wszystkie, bo pani w okienku właśnie spytała, ile ja chcę, ja mówię wszystko. Spytałam też, czy mogę wziąć kredyt. Więc bardzo rozsądnie, chyba z doświadczenia, ta pracownica powiedziała, że ona pójdzie na zaplecze, że ona musi się tam skontaktować tam, prawda, z kimś. No i rzeczywiście po bardzo krótkim czasie wróciła ta pani i przyszła z taką inną panią. Przedstawiła, że to jest dyrektor banku i że chce ze mną porozmawiać. Dalej jeszcze działałam, jak gdyby mnie ktoś porządnie uderzył w głowę. No ale pokornie poszłam do pokoju. No i pani dyrektor prosiła mnie, żebym ja dokładnie to powiedziała, jak to się wszystko stało. Nie bardzo chciałam mówić.
Dlaczego?
Nie mam pojęcia dlaczego. To było okropne, że ja bardziej zaufałam rozmówczyni, której nie znałam, niż pracownikowi banku na tak wysokim stanowisku, którą widziałam i ja z nią rozmawiałam w oczy. No to się nie da określić, w jakim ja byłam stanie. Ale powoli chyba do mnie świadomość wracała, bo pani dyrektor poprosiła, żeby ja dała telefon swój, że ona chce porozmawiać z córką. I mniej więcej, czy po tych słowach, czy jeszcze nie pamiętam, coś jeszcze powiedziała, w każdym bądź razie rozmówczyni się rozłączyła. No i wtedy uświadomiłam sobie, że ona mnie ratuje. Że ona po prostu naprawdę ratuje mnie i moje oszczędności. Powiedziała, że zadzwoniła już na policję, że policja się zjawi, że nikt nie będzie tego widział, bo jesteśmy w pokoiku. Rzeczywiście przyszło dwóch panów. Powiedzieli, że... Aha, w ogóle ta pani, dyrektor, połączyła się z moją córką.
Ale prawdziwą?
Prawdziwą. Połączyła się i moje słowa były takie... Gdzie jesteś? A ona mówi, jak to gdzie? W pracy. Tak jak gdyby zasłona jakaś mi spadła. No i być może, że po tych słowach się tam ta rozmówczyni rozłączyła. Dokładnie, nie pamiętam, w każdym bądź razie, nie, chyba wcześniej się rozłączyła. Próbuję te niektóre sytuacje tak jak gdyby usunąć z pamięci.
A może właśnie warto o tym pamiętać?
Ja zapamiętam chyba do końca życia. po prostu nie wdawałam się nigdy w żadną rozmowę z kimś, kogo nie znam. W ogóle rzucałam słuchawkę, nie prowadziłam dalej rozmowy. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłam. Po prostu zastosowali tutaj właśnie taki chwyt, właśnie, że posłużyli się płaczem, co mnie zdezorientowało zupełnie, bo gdybym ja usłyszała głos normalny córki i tak jak ona się do mnie odzywa, na pewno nie prowadziłabym dalej rozmowy, na pewno. Natomiast ten płacz, chociaż jeszcze wtedy byłam świadoma, bo zareagowałam przecież, że to nie jest głos mojej córki, mimo tego, że to był płacz.
Była pani świadoma, że to nie jest pani córka? Przynajmniej się pani wydawało, tak?
No tak, właśnie. No byłam świadoma, że to nie córka, no. No i nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zaraz po tym moim zapytaniu ta pani dalej kontynuowała rozmowę, że córka jest w komendzie, że jest prokurator, że jeśli nie wpłacę, czy tam nie spełnię tych żądań, to córce grożą w tej chwili 3 miesiące aresztu, a nawet do 5 lat więzienia.
Czy pani wcześniej słyszała o takich oszustwach? Czy słyszała pani, że takie rzeczy się zdarzają, że dzwonią oszuści i próbują właśnie okraść tych biednych, nieświadomych ludzi?
Słyszałam nawet o, no, na wnuczka. Ja dokładnie o tym wiedziałam. Dokładnie wiedziałam o konsekwencjach. I ja się, mówię, starałam się zabezpieczać. No dlaczego tego nie zrobiłam w tym momencie? Nie wiem, po prostu ten płacz po prostu spowodował, że ja działałam pod wpływem bardzo silnych emocji. Finał tej tragedii, bo to była tragedia, no skończył się pozytywnie, odzyskałam stratę i mogę tylko Państwu radzić, żebyście Państwo nie przeprowadzali rozmowy z nieznajomym i nie wpuszczali nieznajomych do domu.
Nawet jeżeli słyszymy płacz w telefonie.
Nawet jeśli jest to niby płacz kogoś bliskiego. Nie radzę Państwu tego przeżyć, co ja przeżyłam. Nawet z tym skutkiem pozytywnym, bo te przeżycia zostaną ze mną, no, do końca. Będę próbowała je usunąć z pamięci stopniowo, bo to może po prostu, no, utrudniać normalne życie, rzutować po prostu na dalsze postępowanie.
Wystarczyło rozłączyć się, zadzwonić do córki, sprawdzić, czy faktycznie potrzebuje pomocy. Pamiętaj, policjanci nigdy nie proszą o pieniądze. Podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.
Kolejne prawdziwe historie osób, które dały się oszukać w każdy czwartek o 7.20 i 15.20 na antenie Polskiego Radio Białystok. Można je też odsłuchać na radiobiałystok.pl.
Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.